pamięci jeszcze widzę jego dziwną, prawie dziwaczną sylwetkę. Widzę, jak dźwiga swe biedne, mizerne tłumoki, jak idzie przez dżunglę, moczary, stepy, przełęcze, wąwozy, pustynie, jak idzie zadumany, samotny, dręczony żarem, smagany przez wichury, ulewy i ciernie. Kazimierz Nowak. Dziwna postać. O tyle dziwna, że zechciał przemierzyć Afrykę przez całą jej długość. I na dodatek o tyle dziwne, że ma swoich następców. I dzisiaj mam takich dziwnych gości, którzy przyjechali tutaj prosto do Niepokalanowa, aby podzielić się z Państwem refleksjami z tej podróży. Na czym polega ta podróż? Chociaż to już trzecie spotkanie w Radiu Niepokalanów na ten temat. Jednakże dla niewtajemniczonych informacja przyda się. Ale tę informację może ja od Was poproszę. Przy mikrofonie Eliza Czyżewska i Norbert Skrzyński. Witam Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry, wieczór.
Niemalże prosto z Afryki. No, jeszcze broda afrykańska.
Prawie prosto. Ale...
No, trochę minęło.
Eliza trochę wcześniej.
To zanim wytłumaczycie się z Waszej podróży do Afryki, to ja Państwu, naszym słuchaczom, przedstawię jeszcze kolejnych gości, tym razem telefonicznych. I już teraz witam serdecznie Panią Joannę Kardasińską. Halo.
Dobry wieczór. Halo.
Dobry wieczór. Witamy serdecznie w studiu Radia Niepokalanów. Pani Joanna Kardasińska. Siódmy etap to była wyprawa do Konga, tak?
Tak, to był siódmy etap, czyli etap Kongo-Safiri. Nasza trasa wiodła przez Rwandę, Burundi, Kongo do Zambii.
Jest Pani miłośniczką dzieci i na swoim szlaku spotykała Pani wielokrotnie maluchy. Jakie refleksje po spotkaniu z dziećmi?
Dzieciaki były nas niesamowicie ciekawe i powiem, że właśnie one były naszymi takimi głównymi, można powiedzieć, fanami i sprawiały nam niesamowitą radość, dlatego że były spontaniczne i prawdziwe. Reagowały na nas bardzo żywiołowo. Trzech muzungu, czyli białych, na żółtych rowerach, objuczonych sakwami, wywoływało ich zdziwienie, a zarazem też podziw z racji tego, że w Rwandzie, Burundi, Kongo na rowerach przemieszczają się ludzie biedni, a biały miał zawsze zarezerwowane wielkie samochody terenowe, a tutaj pojawia się trzech białych na rowerach, jeszcze z ciężkimi bagażami i tym samym byliśmy dla nich bliscy. Dzieci na nas bardzo serdecznie, żywiołowo reagowały, podbiegały, pytały. Nawet mieliśmy taką niesamowitą przygodę, bo jeden z misjonarzy spotkanych na trasie ofiarował nam obrazki z kultu Faustyny, czyli Jezu, ufam Tobie, a na odwrocie były napisane modlitwy w języku Suahili. I właśnie często dzieciaki wołały do nas Mudungu Amafaranga, czyli białe pieniądze, po prostu prosząc nas o pieniądze i w takich dosyć trudnych sytuacjach, czasami już gdy nie mogliśmy się na pewno od tych dzieciaków odgonić, ofiarowaliśmy im te obrazki. I na przykład zabawne sytuacje były takie, że podróżowaliśmy dalej za 20 kilometrów, wjeżdżając do wioski, na przykład dzieciaki już nie wołały Mudungu Amafaranga, czyli pieniądze, tylko Mudungu Jesus Picture, także wieść z nami na rowerach niosło się szeroko.
Ale byliście biednymi muzungu, bo przecież na rowerach.
Tak, biednymi muzungu, ale muzungu generalnie, nawet sama etymologia słowa w Swahili jest określa jakby koloru, barwy, farby, tylko po prostu zarezerwowana dla białych, którzy w czasach kolonialnych przemieszczali się. To słowo oznacza przemieszczanie się, a przemieszczanie było zarezerwowane tylko dla ludzi biały, dla kolonialistów, no i stąd już na chwilę obecną w języku Suahili Muzungu jest określony jako człowiek biały, a to zarazem jest, oznacza po prostu, że nieważne, czy ktoś jedzie z plecakiem, czy z walizką, to Muzungu jest zawsze bogaty, także no trochę łamaliśmy te stereotypy.
To czasami dobrze poczuć się bogatym.
No chyba nie do końca. Czasami nawet przeszkadza.
Jak tak, miejscowi na Was reagowali? Już wiemy jak dzieci, a miejscowi, dorośli, wzbudzaliście zaufanie czy lęk?
Na pewno chłopcy wzbudzali podziw, a jeżeli patrzono na mnie, to puknęło mi w głowę, że to biała kobieta robi na rowerze. To było wręcz nie do pomyślenia. ale byli niezwykle serdeczni, uprzejmi, zapraszali nas do swoich domostw i pewnego rodzaju taką mobilizacją w wiosce było, jeżeli na przykład zatrzymaliśmy się gdzieś na przerwę, bo robiliśmy sobie często w gorącym słońcu takie krótkie siesty i zapraszano nas do siebie, chciano, żebyśmy po prostu odpoczęli u nich gdzieś tam w zaciszu ich drewnianego domku czy tam pod drzewem bananowca. I wtedy oni przysiadali się, my wyciągaliśmy oczywiście naszą, można by tak powiedzieć, wyprawową Biblię, czyli książkę Rowerem i pieszo przez czarny ląd. I opowiadaliśmy im o Nowaku, o tym skąd jesteśmy, o tym człowieku, który dokonał czegoś tak niebywałego. W ruch szła Nowakowa pieczątka, mieliśmy taką pieczątkę z logo wyprawy i każdy chciał mieć ją na jakimś skrawku papieru. Także reagowali na nas niezwykle serdecznie i uprzejmie, a już szczególnie wieczorami, gdy rozbijaliśmy swoje namioty, to były swego rodzaju takie, można powiedzieć, małe misteria przy domu, bo oni bardzo celebrowali wieczorne kolacje i zapraszano nas często, także mogliśmy uczestniczyć w ich takim życiu codziennym i nie chcieli od nas niczego i to było takie dla nas bardzo wymowne, że w tym momencie po prostu dla nich nie byliśmy tylko muzułgu, którzy mają coś w tych wielkich sakwach, tylko po prostu byliśmy przybyszami.
A proszę nam opowiedzieć przynajmniej w kilku słowach o wizycie u pigmejów, w osadzie pigmejów.
Do osady pigmejów dostaliśmy się i dzięki, można powiedzieć, tak uprzejmości siostry Anny Kot, siostry ze zgromadzenia Palotynek, bo na trasie naszej, tej, której podróżowaliśmy, często mogliśmy spotykać domy misyjne i właśnie odwiedzając też właśnie jeden dom z sióstr, siostra była także, jest wielką fanką Kazimierza Nowaka i jego podejścia i sposobu patrzenia na Afrykę, zaproponowała nam i dzięki jej stawiennictwu mogliśmy właśnie dostać się do wioski pigmejów. Oczywiście problem pigmejów jest szeroki w Rwandzie i w Kongo, dlatego że to są ludzie lasu. Oni w chwili obecnej prowadzą osiadły tryb życia, a nie za bardzo potrafią sobie z tym poradzić. Nie potrafią uprawiać pola, nie potrafią się wyżywić. I jedynym takim sposobem jest ich sztuka wytwórcza i właśnie dzięki siostrze Annie mogliśmy właśnie widzieć widowisko wyrabiania glinianych naczyń przez pigmejki, które wykonywały to bez użycia koła. Robiły to po prostu na takiej podstawce, wyrabiały no niesamowite naczynia z taką wielką pieczołowitością, z takim wręcz piecyzmem ozdabiały te naczynia. Później one były wypalane w ognisku. No i jeżeli ktoś chciał sobie takie naczynie zakupić, a tym samym wspomóc tą wioskę, to można to było uczynić. Także no dostąpiliśmy takiego zaszczytu, bo nie każdy tam może wejść. Oni są raczej bardzo nieufni, ufają tym, których znają, czyli misjonarzom z reguły, bo są niedostępni dla innych ludzi, a jednak misjonarze na co dzień im pomagają w trudach życia, także mogliśmy to zobaczyć.
A wy czym zyskaliście sobie ich zaufanie?
Myślę, że po prostu nie chcieliśmy robić z nich jakiegoś takiego widowiska, można powiedzieć, bo po prostu poszliśmy i byliśmy tam po prostu ciekawi, no ciekawi ich życia. Pokazywaliśmy z Polski pocztówki rejonów, z których my pochodzimy, nasze zdjęcia naszych rodzin. I chyba tym, że no po prostu no różni nas trochę kolor skóry, trochę inna szerokość geograficzna, ale tak samo byliśmy ich ciekawi jak oni nas i myślę, że w takim kontakcie bezpośrednim są pewne takie może być chemia, która zadziała lub i nie, no w tym momencie zadziałała.
Spotykaliście na swojej drodze bardzo różnych ludzi, rozmawialiście często z nimi, bardzo różnorodne wierzenia. Co przykuło waszą uwagę, jeśli chodzi o ten temat?
Znaczy, naszą uwagę, no spotykaliśmy się z wielką różnorodnością wierzeń. Pomimo tego, że misjonarze wykonują tam naprawdę ciężką pracę, to jest taka ciężka praca u podstaw, szerzą też ewangelizację, ale jednak ci ludzie mają też mnóstwo swoich wierzeń i Kongo, na takim jednym terenie, gdzie podróżowaliśmy w ogóle bez dostępu do łącz satelitarnych, bez zasięgu komórek, bez prądu, to był rzeczywiście taki najtrudniejszy nasz odcinek, spotykaliśmy ludzi, którzy wierzą, tam jest szeroki właśnie kult wudu, kult strachu wręcz, że tak powiem. No, białych tam nie spotykano. Także każde na przykład nasze zjawienie się tam dla nich było czymś, co zwiastowało, że coś znowu nastąpi. Także ci ludzie mają szeroki wachlarz różnych wierzeń. Trudno nam też było po prostu zgłębiać wszystkie tajniki. No ale na pewno zastanawiające było to, że oni są, znaczy w ogóle ktoś kiedyś powiedział, że przekleństwem Afryki jest ta ich żarliwość, bo chodzi o to, że oni są takim ludem, który porywa się na coś w danej chwili. Na przykład często było tak, że mogą iść do kościoła i są żarliwymi wyznawcami, a za chwileczkę pobiegną do szamana i tam też będą wierzyć we wszystkie takie swoje mniejsze zwyczaje wierzenia, a za chwileczką pobiegną gdzieś indziej, bo coś innego przykuje ich uwagę. Także to było takie bardzo...
Wspomniała Pani o tym, że te ich wierzenia często opierają się na religii strachu i to aż kłóci się trochę z ich takim spontanicznym zachowaniem i radością na co dzień.
Znaczy, mi się wydaje, że w tym rejonie, gdzie byliśmy, akurat to było związane z tym, że do niedawna tam były, odbywały się krwawe walki i tak zwane bojówki żołnierzy Mai Mai, które tam były, zrobiły swoje z uwagi na to, że mordowano tam ludzi, bo był taki przesąd, że jeżeli się spotka pierwszego człowieka, czy białego, czy albinosa, czy po prostu czarnego, w pewnym rejonie, określonej godzinie, wyrywało mu się serce i wtedy miało się siłę nieśmiertelną. Także w tym rejonie to było potęgowane bardzo strachem, bo dochodziło do takich momentów, gdy jechaliśmy na przykład takim bezdrożem i ktoś nas po drodze spotykał, to ludzie uciekali. Uciekali w burz, rzucali swój dobytek, który nieśli ze sobą, po prostu uciekali. Na początku nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Dopiero jakieś 100 kilometrów dalej, gdy spotkaliśmy ludzi, pytaliśmy, dopiero nam powiedziano, o co chodzi. Także mi się wydaje, że w tym akurat rejonie, czyli to prowincja Zutkiwu, to było spowodowane walkami, no i strachem, który tam rzeczywiście nawet do tej pory jest widoczny.
Pani Anna, za chwilę przenosimy się do Zambii, ale zanim opuścimy Kongo, proszę nam na koniec powiedzieć, już tak, żeby było nam bardziej radośnie, wyjaśnić dwa terminy. Co to jest Pili Pili i Afryka Ziki?
Pili Pili są to bardzo ostre papryczki Pili Pili. Nimi odkazaliśmy się po każdym posiłku. Zażywaliśmy taką jedną papryczkę Pili Pili. Nie mieliśmy żadnych problemów pokarmowych. One są niebywale ostre, bardzo, bardzo ostre. Według jakiegoś indeksu ostrości różnych potraw są chyba na 4. czy 6. pozycji. No, chłopaki się tym bardzo zajadali, mi to niekoniecznie smakowało, ale były na naszej trasie i wszyscy właśnie nas tym częstowali. A afrykaski są to afrykańskie bułeczki właśnie któregoś wieczoru, już przy końcu naszej trasy dostaliśmy takiego olśnienia kazikowego i chcieliśmy właśnie tubylcom i misjonarzom, które spotkaliśmy, zaproponować polski wieczór z polskimi przysmakami, ale zrobionymi w afrykańskim słońcu. I afrykańskie są to przepyszne rogaliki afrykańskie pieczone w słońcu afrykańskim na cześć Kazika Nowaka.
Autorstwa?
Etapu Kongo Sashimi.
To się nazywa skromność. Dziękuję serdecznie za krótkie, ale jakże szerokie poruszenie tematu związanego z 7. etapem, którym było Kongo. Pozdrawiam serdecznie, Pani Anna.
Ja również pozdrawiam, czyli pożegnam po kongijsku, czyli Mbote Mingi.
Nie wiem, jak odpowiedzieć, ale na pewno to mile zabrzmiało. Do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Za chwilę przeniesiemy się do Zambii. Witam serdecznie pana Wojciecha Wierzbickiego, ósmy etap Zambia. Witam serdecznie, pokój i dobro, radio niepokalaną się kłania.
Witam.
Panie Wojciechu, polskie ślady w Zambii.
No właśnie, Zambia jest stosunkowo mało znanym turystycznie krajem i właściwie poza Nowakiem to nie potrafiliśmy wskazać śladów polskich. Z tym, że jest jeden wspaniały wyjątek. Otóż Zambia jest niezwykle, że tak powiem, silnie reprezentowana przez polskich misjonarzy. Właściwie już Nowak odkrył ich obecność i byli dla niego główną pomocą i główną ostoją podczas podróży przez Zambię. I okazało się, że po tych 80 niemal latach również funkcjonują, są na całej trasie praktycznie osiągalni i właściwie muszę powiedzieć, że to był jedyny ślad poza Nowakiem, który nam towarzyszył wśród polskości. A ja osobiście byłem zaskoczony, że jest tam tak silny i co ważne, jest odbierany bardzo pozytywnie i buduje wspaniałą atmosferę wokół Polaków w ogóle. To nam towarzyszyło przez cały czas, także jechaliśmy trochę w nieznane, a potem okazało się, że to ciepła atmosfera, życzliwość, która w dużym stopniu właśnie była owocem pracy misjonarzy, towarzyszyła nam przez całą drogę.
Czy to znaczy, chce pan powiedzieć przez to, że jeżeli Zambijczycy usłyszeli słowo Polak, Polka, to reagowali bardzo pozytywnie?
Bardzo pozytywnie.
Tak, wiedzieli,
o co chodzi? Życzliwość i od razu potrafili wymówić imię najbliższego polskiego misjonarza. Prawie nie zdarzyło się, żebyśmy gdziekolwiek zatrzymali się, a temat rozmów nie szedłby na polskie misje i na osoby, które są im znane. Także zresztą generalnie to dla mnie jest zaskakujące. To była moja kolejna podróż do Afryki, ale pierwsza rowerem, pierwsza, że tak powiem, w takiej bliskości życia, codzienności, którą mogłem dotknąć, z którą mogłem się zmierzyć w każdej minucie właściwie. I byłem zaskoczony, jaki pozytywny, jaki ciepły stosunek Zambijczyków, przynajmniej do nas taki on był. No ale zastanawiałem się, z czego to wynika. I ja myślę, że właśnie z tego, że nie kolonialiści, a misjonarze w Zambii symbolizują obecność i kultury białego człowieka.
Możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób kształtują tego czarnego człowieka, skoro jest nastawiony aż tak pozytywnie do swojego bliźniego.
No, kształtują go wspaniale i to dziecka. To jest ważne, że na przykład dzieci bardzo się interesują takimi egzotycznymi podróżnikami, jakimi my byliśmy, to jest zrozumiałe, ale nie ma żadnego nagambywania. No, były wspaniałe sceny, kiedy w każdej wiosce, przez którą przyjeżdżaliśmy, jeżeli się zatrzymaliśmy, natychmiast otaczał nas wianuszek dzieci, ale spokojnie podchodziły, stawały w promieniu gdzieś dwóch, trzech metrów od nas i nam się przyglądały. Dopiero jakikolwiek gest z naszej strony, uśmiech, linie ręki spowodowały, że się zbliżały, dotykały, wypytywały w sposób bardzo taki miły, przyjazny, co w krajach biednych nie jest standard. Bardzo często biały jest tam nagabywany w sposób bardzo natarczywy, uciążliwy wręcz, czego zupełnie nie było w Zambii. Ale też się na tym zastanawialiśmy i to jest prosta odpowiedź. Po prostu czerpali przykład ze swoich rodziców starszych, którzy ten szacunek i taką pozytywną nutę przyjaźni do nas demonstrowali.
Ale były też przykre obrazki, jeśli chodzi o dzieci i wspomnijmy tutaj o dzieciach ulicy.
No niestety Zambia należy do najbiedniejszych krajów. Zambia należy do krajów o wyjątkowo wysokim odsetku chorób wenerycznych. I to jest wątek, o którym ja z jednej strony mówię niechętnie, z drugiej strony wiąże on się z niebywałym uznaniem dla jednego z naszych misjonarzy, dla Jacka Rakowskiego, który zajmuje się chłopcami bezdomnymi w Polsce. No i ja jeszcze takiej pracy, takiego poświęcenia jeszcze nie miałem okazji zobaczyć nikogo, nigdzie na świecie.
I który to brat jest tak rozpoznawalny na ulicy wśród dzieci, prawda?
Oj, jak jechaliśmy przez miasto z pick-upem, na każdym skrzyżowaniu, gdzie należało, gdzie musieliśmy się zatrzymać, na tłok, na przejście dla pieszych, natychmiast podchodziło kilku chłopców, właśnie tych bezdomnych, wyciągali ręce, żeby go dotknąć, żeby coś powiedzieć, coś zapytać. No, jest tam naprawdę trudno znaleźć odpowiednie słowo, jak jest tam traktowane, ale jest dla nich jakimś, ja wiem, bezstraszny niemalże, bo ze wszystkim się do nich zwracają. Sam był już jasnym rozmów telefonicznych o bardzo trudnych tematach, intymnych, bardzo przykrych. No, nie będę tego na antenie nawet powtarzał, bo się nie nadaje wręcz. Nie dlatego, że nie pamiętam, ale dlatego, że dotyczy tak trudnych i tak niezwykłych spraw. I byłem zdumiony, że mają odwagę dzielić się z nimi tymi problemami.
A więc na ten szary obrazek, jakim jest ukazywanie dzieci ulicy, również małe światełko i znowu misjonarz, tak?
Prawda jest taka, że tam właściwie ja nie zauważyłem, żeby realną pracę z tymi biednymi ludźmi w tych najtrudniejszych miejscach, tam, gdzie jest bieda i krowy dotykamy ich najbardziej, nie zauważyłem tam obecności innych osób, innych instytucji poza misjami. Pewnie jest, ale tak naprawdę no, nie miałem okazji tego doświadczyć. Natomiast z misjonarzem spotkaliśmy Polkę z siostry, która tam pracuje chyba od 40 lat, jest w Zambii i na biednej wiosce pod Lusaką prowadzi hospicjum. No nie byliśmy tym hospicjum, ale ja znając takie, widząc slumsy i warunki, w jakich ci ludzie biedni żyją, mogłem sobie wyobrazić, jacy ludzie do niej trafiają, kim ona się musi opiekować. A przy tym była pogodna, serdeczna, z łzami w oczach nas witała na jedni, bo wyszła na szoferze nas przywitać.
Czy mówi pan teraz o siostrze Angelice?
Nie, siostra Angelika to w ogóle, to jest...
To inny temat.
To jest akurat zupełnie jakby inny obraz Zambii. To jest przeciwieństwo tego, o czym do tej pory mówiłem, ponieważ ona prowadzi jedną z najbardziej ekskluzywnych szkół w Zambii. Jest to coś niebywałego. Szkoła bardzo nowoczesna. Ale jak ktoś pozna siostrę Angelikę, to jakby wszystko się staje jasne. Dlaczego tak wygląda szkoła? Dlaczego tam jest taka atmosfera? Dlaczego dzieci są tak wesołe, pogodne? Ja byłem w szoku przy pierwszym spotkaniu. No, wyszła naprzeciwko nas szczupła, zgrabna, uśmiechnięta, z lekkim makijażem. Użyję to słowa dziewczyna, bo bardziej to nie pasowało w obiegowym moim pojęciu o zakonnicach niż siostra zakonna. Roześmiana, uściskała nas tak jak się ściska starych przyjaciół na misia. Także to już był pierwszy sygnał, że trafiliśmy w niezwykłe miejsce i do niezwykłej osoby. No i później wszystko, co tam widzieliśmy, wszystko, o czym nam mówiła, to potwierdzało, że ona dla odmiany jest tam, powiedziałbym, misjonarzem optymizmu, radości, pogody ducha. I dowodzi, że przy takim nastawieniu do życia wiele rzeczy się udaje. I faktycznie ta szkoła wyglądała wspaniale i
zasłużyła na order uśmiechu.
Nie widzi się absolutnie jedną z dwóch osób, która została wyróżniona orderem uśmiechu, ale ktoś, kto ją pozna, nie ma żadnych wątpliwości, że to jest właśnie ta osoba, która powinna dostać order uśmiechu.
Panie Wojtku,
taką ciekawostkę.
Tak.
Jeszcze jedno zdanie. Po powrocie z Zambii byłem na badaniach kontrolnych Instytucji Chorób Tropikalnych i był też jeden misjonarz z Zambii z rejonu, którego nie odwiedzaliśmy, no ale wspominaliśmy o Zambii, on opowiadał o swojej historii, o naszej podróży. No i tak ta rozmowa się toczyła wokół tych samych problemów, ale w zasadzie każdy wiedział swoje, dopóki nie padło słowo siostra Angelika. Jest to osobą tak rozpoznawalną, tak znaną, że mówiła siostra Angelika, no
Panie Wojtku, kilka słów jeszcze na temat Lusaki i pana wrażenia, bo zdaje się, że nie najlepsze wrażenia przywiózł pan do Polski, przebywając w tym mieście.
Właśnie, do Lusace. Ja pomijam już Lusakę. Byliśmy tam, mieszkaliśmy u Jacka Rakowskiego, no i dotknęliśmy tej sfery, o której już mówiłem. Ale tak nawet odrywając się od tego, Lusaka ma dwa oblicza. Jedno oblicze to jest oblicze stolicy, kilka wysokich budynków, dwie aleje, nawet dość szerokie i ładne. Ale niestety ma też ogromne obszary biedy. Mieszkaliśmy zresztą niedaleko slumsów. Musieliśmy przejść do centrum pieszo, dosłownie przez śmietnisko. Ja widziałem już wiele rzeczy i w Ameryce Południowej, i w Azji, i tam na Dalekim Wschodzie. Widziałem biedę, widziałem brud. Ale to było tak przygnębiające dla mnie. Nie byłem w stanie zrobić, też nie tylko ja, bo nikt z naszej czwórki, nie byliśmy w stanie wyjąć aparatu fotograficznego, żeby zrobić zdjęcie. Po prostu nie byliśmy w stanie uwiecznić tego. Czulibyśmy się bardzo nieswojo fotografując to miejsce. No i taka sprawa, że skróciliśmy wobec Lusace, wracając potem również przez slumsy do miejsca zakwaterowania, wieczorem siedliśmy i doszliśmy do wniosku, że może że niestety, ale te warunki nas tak przygnębiły, że chyba zresztą Nowak również unikał dużych miast, co prawda nie z tych powodów, ale zdecydowaliśmy się wyjechać wcześniej, bo było to przygnębiające, naprawdę.
Nie wszystkie stolice muszą być piękne.
No nie wszystkie, Lusaka zresztą ma opinię jednej z najbrzydszych stolic i myśmy doświadczyli tego. No ale to chyba było najgorsze wrażenie z całej naszej podróży, także nigdzie indziej już tego typu nastroje nam nie towarzyszyły. Mimo też biednych wiosek, biednych ludzi, ale uśmiechniętych już, ale czystych. Nawet jeżeli tam nie było nic poza klepiskiem, to klepisko było wysprzątane. Także ta Lusaka rzeczywiście...
Panie Wojtku, niestety musimy powoli kończyć naszą rozmowę, bo w studio jest Eliza Czyżewska i Norbert Skrzyński. Na pewno panu znani, prawda?
Oczywiście.
Też muszą być przepytani. Ale pan podobno też przepytywał z lektury listów i notatek Nowaka.
Proszę powtórzyć, czy przepytywałem ich?
Tak. Czy przepytywał pan ekipę?
No ekipę, no oczywiście wszyscy się musieli przygotować, przecież jechaliśmy tam głównie po to, żeby odkrywać ślady Nowaka, żeby jego misję, tak powiem, dziennikarską realizować.
Wy też byliście przygotowani? Także... Nie, no, oni mówią, że nie byli przygotowani.
No oni nie byli przeze mnie, ale ja jako lider z uczestników mojego etapu jednak mobilizowałem do znajomości źródłowych. Czyli chodzi o całą wyprawę.
No to się chyba jednak
zresztą to tak naprawdę nie trzeba było przepytywać, bo to wszyscy jesteśmy pasjonatami Nowaka, a po wyjeździe do Afryki ta pasja nasza się jeszcze wzmogła. Najlepszy dowód, że Norbert po raz który się tam wybiera. Koleżanka z naszej zambijskiej ekipy też wybiera się na kolejny etap, także widać, że ta choroba się bardzo wzmaga.
No właśnie, a już tak na końcu etapu, jak już pan dotarł do celu, ostatni dzień, wodospad Wiktorii i przekazanie pałeczki dalej, jakie to uczucie, kiedy czuje pan, że coś już skończyło się, coś jest za panem?
Znaczy, ja powiem szczerze, z jednej strony tęsknota za żoną, za domem i chęć powrotu, chęć zobaczenia bliskich, a z drugiej strony ogromny żal, powiedziałbym, z taką nostalgią wyjeżdżałem z Afryki, choć przecież wiem, że mogę tam wrócić, także to jest tak, że większość z nas, która wyjeżdża z Afryki po zakończeniu etapu, w duchu sobie przyrzeka, że na pewno tam wróci i to nam pozwala jakoś tak z sympatią i mówię, ta nostalgia nie jest tak dokuczliwa.
A więc temat również będzie wracał. Mam nadzieję, że również na antenie naszego radia. Pięknie dziękuję za wspólne spotkanie. Nawiasem mówiąc, kto wygrał konkurs na brodę Nowaka?
Ja prawda, mam brodę, ale to nie ten rozmiar.
Nie ten rozmiar?
Także, nie ten rozmiar. Ja mam skromną brodę i zresztą nawet bym nie aspirował.
Norbert chyba ma lepszą. Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam. Mimo, że wiele lat dłużej hoduję, to jednak Norbert to zdecydowanie lepszą.
Do usłyszenia. Kłaniamy się nisko.
Dziękuję. Kłaniam się. Wszyscy na świecie ją mają.